Jest taka historia w Biblii, o której Jezus powiedział w jednej z Ewangelii, że wszędzie, gdzie na świecie będzie głoszona Ewangelia, będą opowiadali o tym, co się wydarzyło. Jaka to historia? Tak, namaszczenie Jezusa przez Marię. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 12. Ponieważ chciałbym dzisiaj przyjrzeć się bliżej tej historii. Historia, o której, tak jak już powiedzieliśmy, Jezus zapowiedział, że wszędzie, na całym świecie, gdzie będzie głoszona Ewangelia, będą opowiadali to, co wydarzyło się sobotniego wieczora w Betanii. O tym, jak Maria wylała olej czy maść, bo to zależy od tłumaczenia, na stopy Jezusa, namaściła je i wytarła swoimi włosami. Zanim przeczytamy ten tekst, też kilka słów wprowadzenia i kontekstu. Co się dzieje, zanim dochodzimy do tej historii? W rozdziałach od 1 do 11 Ewangelii Jana streszczone są 3 lata służby Jezusa. 3 lata w 11 rozdziałach. Bo od 12 do 21 opisany jest ostatni tydzień życia Jezusa i później to, co dzieje się po zmartwychwstaniu. I kiedy czytamy Ewangelię Jana od początku, to widzimy, jak ta służba się rozwija. Widzimy, jak coraz więcej ludzi podąża za Jezusem. Widzimy, jak coraz większych cudów dokonuje Jezus. Rozpoczynając od zamiany wody w wino, później różnego rodzaju uzdrowienia, aż w 9 rozdziale mamy uzdrowienie niewidomego od urodzenia, a w 11 mamy wskrzeszenie Łazarza. Te cuda narastają. I właśnie 11 rozdział opowiada tę jedną z najbardziej niezwykłych, unikatowych historii na skalę światową i w ogóle ogólnohistoryczną. Bo oto Jezus wzbudził z martwych Łazarza, brata Marii. Wywołał go 2 słowami. Powiedział: Łazarzu, wyjdź. I Łazarz stanął u wejścia do grobu. I po 4 dniach dusza w niego wstąpiła. I żył. I wskutek tego w 45 wersecie 11 rozdziału przeczytalibyśmy następujące słowa, że wielu Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Tych ludzi było coraz więcej i więcej, którzy uwierzyli w Niego. Jak było z tą wiarą później, to wiemy, jak to się skończyło i ile osób było, kiedy trzeba było czekać na Ducha Świętego. Ale wielu za Nim chodziło. I Jezus za każdym razem przez tych 11 wersetów, kiedy gdzieś było napisane, że chcieli Go zabić, odchodził z tego miejsca, gdzie chciano Go zabić. Ale teraz po 3 latach służby, na tydzień przed Paschą, idzie do samego centrum. Do samego centrum, gdzie są wszyscy arcykapłani, faryzeusze, którzy wręcz pałają, żądzą mordu na nim i chcą się go pozbyć. Jezus idzie tam, nie odchodzi z tego miejsca. I w ten sposób właśnie dochodzimy do 12 rozdziału, gdzie są zapisane takie słowa. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od wersetu 1 do 11. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest. I przyszli nie tylko dla Jezusa, ale tak, żeby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Oddajmy jeszcze ten czas Bogu. Panie, dziękujemy Tobie za to, że mamy Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za to, że ono jest na wyciągnięcie ręki. Dziękujemy Tobie za te wszystkie osoby, które Ty spotykałeś na swojej drodze, o których też rozmawiamy co jakiś czas, czytając Ewangelię Jana. Panie, dziękujemy Tobie za przykład, jaki widzimy w Marii. Dziękujemy Tobie za to, że ona rozpoznała, kim Ty tak naprawdę jesteś i uwielbiła Cię wszystkim tym, co miała najcenniejsze. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś i takie serce wzbudzał w nas. Abyś i takie pragnienie i takie nastawienia wzbudzał nas, kiedy będziemy rozważali ten tekst. Panie, oddajemy Tobie ten czas. Prosimy Ciebie, dotykaj naszych serc, dotykaj naszych umysłów, dotykaj naszej duszy, Panie, aby ona jeszcze bardziej chciała Ciebie uwielbiać i zachwycić się Tobą. Bądź wywyższony. Panie, jak zawsze proszę Ciebie o to, abyś nie dał mi powiedzieć niczego, co jest nieprawdą lub co nie wynikałoby z Twojego słowa. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Więc w pierwszym wersecie 12 rozdziału czytamy, że rzecz ta dzieje się na 6 dni przed Paschą. Pascha zaczynała się w piątek wieczorem. W piątek został ukrzyżowany Jezus. Więc możemy założyć, że to dzieje się w sobotę wieczorem, po sabacie. Czytamy, że Jezus poszedł do Betanii. Betania to miejscowość, wieś, która znajdowała się wtedy około 6 kilometrów od Jerozolimy. I faktycznie w Betanii mieszkała Maria, Marta i Łazarz. I nie wiemy zbyt wiele o tej rodzinie. Nie wiemy o tym, czy ktoś jeszcze mieszkał w ich domu. Nie wiemy o tym, jaki mieli status materialny albo status społeczny. Nie wiemy nawet, jak wyglądali. Wiemy tylko tyle, że Jezus uznawał ich za przyjaciół. To chyba wystarczająco dużo, aby wiedzieć o tym, co mieli w swoim sercu. Jezus uważał ich za przyjaciół. I więc przyszedł do nich na tydzień przed swoją śmiercią. Przyszedł do domu, w którym mieszkał Łazarz, którego Jezus wzbudził z martwych. I drugi werset mówi, że tam więc przygotowali mu wieczerzę. A Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. I chciałbym, abyśmy sobie trochę spróbowali może wyobrazić tę sytuację. Jest sobotni prawdopodobnie wieczór, w domu u swoich przyjaciół Jezus, do tego Judasz, więc możemy założyć, że byli też inni uczniowie, Marta, Maria, Łazarz, to już mamy 16 osób. Siedzą gdzieś sobie w domu, może przy stole, siedzą albo leżą, bo to wiemy, jak to wyglądało, to była taka pozycja półleżąca przy jedzeniu. Do tego gdzieś tam, jak czytamy, Marta się krząta, jak to miała w zwyczaju, jak wiemy z innych fragmentów pisma. Może przynosi jakieś potrawy, może coś zabiera. Może są tam jeszcze jacyś inni ludzie. W tym pokoju może jest jakiś harmider, ludzie ze sobą rozmawiają. Może słuchają tego, co mówi Jezus. I w tych okolicznościach, kiedy tak sobie siedzą, czytamy, że nagle Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Więc nagle do tego pokoju, gdzie oni wszyscy siedzą, wchodzi Maria. I może nikt nie zwrócił na nią na początku uwagi. Ona była domownikiem. Ona była tą, która była blisko z Jezusem. Może ludzie dalej ze sobą rozmawiali, powiedzieli, o, Maria wchodzi, no okej, to jest jej dom, może tutaj być. Ale Maria wchodzi i trzyma coś w ręku, może w kieszeni, podchodzi do Jezusa. I dzieje się wtedy ta niesamowita scena uwielbienia. I żeby ją dobrze zrozumieć, myślę, że musimy przeanalizować sobie to, co dzieje się w 11 rozdziale. Czyli ta historia związana ze wskrzeszeniem Łazarza. Nie będziemy tego rozdziału czytać, chciałbym go raczej opowiedzieć. Myślę, że pamiętamy wszyscy, że Jezus znajdował się w innym miejscu, gdzieś za Betanią, kiedy doniesiono mu, że Łazarz choruje. I siostry Marta i Maria proszą Jezusa o to, aby przyszedł. Mówią, bo przyjaciel twój choruje. I Jezus odpowiedział temu posłańcowi, że choroba ta nie jest na śmierć, lecz aby się objawiła chwała Boża. Pamiętamy to? Myślę, że dokładnie te słowa ten posłaniec przekazał Marcie i Marii, że ta choroba nie jest na śmierć, lecz aby się objawiła chwała Boża. I po kilku dniach dopiero Jezus odchodzi do Betanii. I kiedy jest już blisko tej miejscowości, Marta wybiega mu na spotkanie. Dobiega do niego i mówi o śmierci Łazarza, a Jezus jej mówi, nie martw się, bo twój brat zmartwychwstanie. Pamiętamy? I Marta tego nie rozumie, myśli, że chodzi o zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, a Jezus mówi, że on teraz zmartwychwstanie. I Marta biegnie do Marii. Na pewno jej o tym powiedziała. Ale kiedy Maria, ta, która zawsze siadała u stóp Jezusa, ta, która była zawsze, wydaje się, znacznie bliżej Niego niż Marta, Maria, która lubiła słuchać swojego ucznia, dobiega do Jezusa, to pada Mu do stóp i pada takie zdanie, które brzmi trochę jak wyrzut. I Maria mówi, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Posłaniec mówił o zmartwychwstaniu, Marta zapewne mówiła o zmartwychwstaniu, ale Maria dobiega na miejsce i mówi, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. I 33 werset 11 rozdziału w Biblii Warszawskiej jest przetłumaczony tak, że Jezus wtedy widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I ten werset jest w taki specyficzny sposób pokazany, co wygląda tak, jakby Jezus zobaczył, że Maria płacze, że ludzie płaczą, to i On się rozpłakał. Wzruszył się tym, że oni płaczą. Ale przecież Jezus wiedział o tym, że Łazarz zmartwychwstanie. W większości innych polskich tłumaczeń jest napisane te słowa rozrzewnił się w duchu i wzruszył. Można przeczytać jako obruszył się w duchu. I nie tyle się wzruszył, co się zasmucił. I tak też można by to odczytywać, jeśli patrzeć na tekst oryginalny. Że Jezus widząc niewiarę Marty, widząc niewiarę Marii, widząc niewiarę Żydów, którzy byli zebrani dookoła, obruszył się albo zasmucił się w duchu i zmartwił się. Zasmucił się. I zaraz wtedy mówi, zaprowadźcie mnie do grobu. Ten tekst wtedy wydaje się, że ten werset ma dużo większy sens, bo Jezus wie przecież, że Łazarz zmartwychwstanie. Jezusa zasmuciło to, że nawet Maria mu nie wierzy. I wtedy, kiedy przyprowadzają go do grobu, Jezus staje, jest tam mnóstwo ludzi i woła, Łazarzu, wyjdź! I martwe ciało, śmierdzące, gnijące, nagle serce w nim zaczyna pompować krew. I mięśnie zaczynają się odradzać. I mózg zaczyna pracować. I dusza wstępuje w martwego Łazarza. I staje on u progu swojego własnego grobu i wychodzi. Na pewno i Marta, i Maria przestały wtedy płakać. Ucieszyły się. Ale co było w sercu Marii? W sercu Marii, która zawsze była blisko Jezusa, a przy tej próbie nie zaufała Mu i jeszcze Mu zarzuciła. Mówi, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, a Ciebie tu nie było. Z jednej strony radość, że brat żyje, a z drugiej strony smutek, wstyd, zażenowanie swoją własną osobą, że przecież temu Panu, który nigdy nie zawodził, ona nie zaufała i poddała wątpliwość to, co On mówi. I minął jakiś czas, może kilka tygodni, może kilka dni, nie wiemy, kiedy Jezus jest w domu Marty, Marii i Łazarza. I dzieje się ta historia, którą teraz czytaliśmy w 12 rozdziale. I nagle wchodzi ta Maria do tego pokoju, do tej jadalni, gdzie wszyscy są przy stole. Podchodzi do Jezusa, siada u Jego stóp. To ciekawe, nie u głowy, nie przy rękach, u stóp. Można by powiedzieć, że to najmniej godna część ciała człowieka, do której Maria miała dostęp. Myślę, że stopy Jezusa tak samo się brudziły i tak samo śmierdziały, kiedy się spociły, jak stopy każdego innego człowieka. I ona siada u stóp, u tej najmniej godnej części ciała człowieka. Wtedy na pewno były umyte przy kolacji. I bierze, jak czytamy, funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Funt to byłoby około 350 gram. Taką porządną, dużą szklankę maści nardowej. I wlewa je na stopy Jezusa. Wmasowuje w to. Rozprowadza może po tych stopach. A potem bierze i wyciera swoimi włosami. I ta maść, tak jak powiedziałem, około 350 gram. Maść nardowa. Okazuje się, że nard to jest roślina, która w tamtych czasach żyła w wysokich obszarach górskich w Azji. Więc to była bardzo trudno dostępna roślina. W związku z tym sama taka maść, taki specyfik czy perfum musiał być trudno dostępny. A Maria cały funt, całą szklankę porządną tego wylewa na stopy Jezusa. I z wersetu 5 dowiadujemy się, że Judasz ocenił wartość tej maści czy tego oleju na 300 denarów. Denar to była dniówka zapłaty przeciętnemu robotnikowi fizycznemu. Dniówka zapłaty. Czyli jeśli rok ma 365 dni, odejmiemy wszystkie soboty, czyli sabaty, kiedy nie można było pracować, to mamy około 300 dni. Więc cały rok pracy robotnika była warta ta maść. Gdybyśmy to przeliczyli na dzisiejsze realia, sprawdziłem nawet przygotowując się, ile średnio wynosi pensja netto w tym roku i to jest podobno około 3000 złotych. To Maria 36 tysięcy złotych wylała na stopy Jezusa w przeliczeniu na dzisiejsze czasy. 36 tysięcy złotych wylała na stopy Jezusa i wtarła to. Nie wiemy, skąd miała tę maść. Czy zarabiała tyle pieniędzy? Czy może otrzymała w spadku? Może ktoś inny jej podarował? Ale z pewnością było to najcenniejsze, co posiadała. Nic bardziej cennego nie miała. siada u stóp Jezusa, wlewa ten olej albo tę maść, wyciera stopy Jezusa, a potem bierze swoje włosy. Czy nie miała w domu jakiegoś ładnego, miękkiego ręcznika? Świeżo wypranego? Myślę, że używa włosów, bo to jest drugie najcenniejsze, co posiada. Piękne, długie, zapewne czarne, tak jak wszystkie kobiety mają w tamtym okręgu, długie, czarne włosy, pachnące, wypielęgnowane, wygładzone, uczesane. I ona okazuje swoją pokorę, swoją miłość do Chrystusa, wycierając te stopy, stopy człowieka. Stopy też Boga oczywiście, ale stopy człowieka wyciera swoimi włosami. Czy to nie jest fascynujący obraz? Obraz pokory, miłości, uwielbienia. Właśnie w innej Ewangelii Jezus mówi, wszędzie, gdzie będzie głoszona Ewangelia, ta historia będzie opowiadana. Czy my rozumiemy, co Maria wyraziła tym gestem? Czy rozumiemy wagę tego wydarzenia? Co zrobiła tak naprawdę Maria? Bo ona, Maria, w ten sposób pokazuje nam tak naprawdę, o co chodzi w chrześcijaństwie. Poprzez ten czyn Maria pokazuje, że w chrześcijaństwie chodzi przede wszystkim o uwielbienie Chrystusa. Sednem tego, w co wierzymy jako ewangelikalni chrześcijanie, sednem naszego życia ma być uwielbienie Chrystusa. I napisane jest, że zapach tej maści czy tego oleju rozszedł się po całym domu. Więc w tym uwielbieniu to, co Maria zrobiła, to jeszcze inni mogli w jakiś sposób to zobaczyć, a nawet mieć nieco udział, bo poczuli tę miłą wonność, którą Maria wniosła do pokoju. Miłość tej maści, ale gdyby to przenieść na grunt duchowy, zapewne też miłość, zapach uwielbienia. Więc w chrześcijaństwie nie chodzi o to, by zakładać organizacje charytatywne. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby mieć doktorat z teologii na przykład. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, by zamknąć się na pustelni i modlić się 24 godziny na dobę. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, by stawać tylko na rogach ulic i rozdawać Nowe Testamenty. W chrześcijaństwie sednem chrześcijaństwa jest uwielbienie Chrystusa. I z tego uwielbienia ma wypływać wszystko inne. I wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, są ważne. Ale jeśli w centrum nie będzie osoby Chrystusa, jeśli w centrum nie będzie uwielbiony Jezus, jeśli w centrum nie będzie tego, że ja przynoszę wszystko, co mam dla Niego, to mierne to nasze chrześcijaństwo. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 3 rozdziale, od 9 do 10 wersetu, wyraża podobne słowa. I mówi o tym, że jego pragnieniem jest znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. To jest największe marzenie Pawła. Poznać Go, być z Nim, stać się podobnym do Niego w Jego śmierci. To jest sedno chrześcijaństwa. Tak jak śpiewał kiedyś Tomek Żółtko. Po prostu z Jezusem żyć. Po prostu z Jezusem żyć. Zwyczajnie bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu. Stale przy Nim być. Żyć z Chrystusem. Wokół Chrystusa. Dla Chrystusa. Żyć przez Chrystusa. I tak można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. I Maria, chcąc wyrazić właśnie to swoje pragnienie, 36 tysięcy złotych wylała na stopy Jezusa. Mówi, daję Tobie najcenniejsze, co mam. Wycieram moimi włosami, drugim, najcenniejszym, co posiadam. Nastawienie Marii jest nastawieniem, o jakie powinniśmy zabiegać, jest nastawieniem, które powinniśmy mieć przez całe nasze życie. Dlatego wcześniej, przed tymi wersetami, które czytałem teraz z listu do Filipian, Paweł w 7 i 8 wersecie pisze, wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Tak bardzo On jest niesamowity, tak bardzo Go kocham, bo rozumiem, kim On jest, że On jest Bogiem, że On jest moim Zbawcą, więc cóż innego mi pozostaje, jak nie to. Paweł mówi, wszystko co mam jest po to, aby oddawało chwałę Chrystusowi. To znaczy, że twoja rodzina została ci dana po to, abyś żył z nią w taki sposób, by dla wszystkich stało się jasne, że Chrystus jest Twoim Bogiem, a nie Twoja rodzina. Pieniądze zostały Ci dane po to, abyś używał ich w taki sposób, by dla wszystkich stało się jasne, że Chrystus jest Twoim Bogiem, a nie pieniądze. Praca została Ci dana po to, aby stało się jasne dla wszystkich, że Chrystus jest Twoim Bogiem, a nie praca. Zdrowie zostało Ci dane po to, abyś używał go w taki sposób, by dla wszystkich stało się jasne, że Twoim Bogiem jest Chrystus, a nie zdrowie. Wiedza i wykształcenie zostały Ci dane po to, abyś używał ich w taki sposób, by dla wszystkich stało się jasne, że Twoim Bogiem jest Chrystus, a nie wiedza i wykształcenie. Komputer został Ci dany po to, aby dla wszystkich stało się jasne, że Twoim Bogiem jest Chrystus, a nie komputer, abyś w taki sposób go używał. I tak można wymieniać i wymieniać i wymieniać i powiedzieć: maść nardowa i włosy zostały Ci dane, abyś używał ich w taki sposób, by dla wszystkich stało się jasne, że Chrystus jest Twoim Bogiem. Apostoł Paweł mówi: wszystko, co mam, uznaję za śmiecie w porównaniu z Chrystusem. Więc wszystko, co mam, ma służyć temu, by Chrystus był uwielbiony. Żyć z Jezusem i dla Jezusa, o to w tym wszystkim chodzi. Na tym polega chrześcijaństwo. Dlatego ta historia ma być opowiadana wszędzie tam, gdzie dotrze Ewangelia. Ale mamy jeszcze drugą część historii. Od 4 wersetu jest napisane: a Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. I tu jest tragizm pokazany Judasza. Judasz widzi to wszystko, co robi Maria. Siedzi być może obok Jezusa. Może chce zabłysnąć, może chce się jakoś podlizać, nie wiemy, ale mówi: a czemu nie sprzedano tej maści i nie rozdano pieniędzy ubogim? To brzmi jak: cóż to za marnotrawstwo ta Maria zrobiła? Tyle pieniędzy zmarnowała, żeby pokazać Jezusowi, jak go kocha? Tyle pieniędzy zmarnowała, żeby namaścić stopy Chrystusa? Przecież można było to sprzedać i kupić tyle jedzenia, tyle ludzi by się najadło. I na co Jezus odpowiada w 7 wersecie? Mówi: zostaw ją. Judasz, zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Judasz, zostaw ją. Odczep się od niej, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć. Judasz, ty w ogóle nie rozumiesz, o co w tym chodzi. Chodzisz z Jezusem 3 lata. Widzisz wszystko, czego On dokonuje. Widzisz, jaki On jest i widzisz, kim On jest. A jesteś zupełnie ślepy. Naprawdę. W ogóle nie rozumiesz, jakie jest sedno tego, co ty teraz robisz i co robi Maria. W ogóle tego nie rozumiesz. Zostaw ją i odczep się od niej. Zresztą ty się nawet ubogimi nie przejmujesz, tylko chcesz sobie trochę pieniędzy ukraść. Maria wydaje rok swojej pracy na to, aby okazać uwielbienie Jezusowi. A Judasz za 5 dni sprzeda Jezusa za równowartość używanego starego samochodu. Bo tyle warte byłoby 30 srebrników dzisiaj w Polsce. Można by za to kupić stary, używany samochód. Judasz chce zabłysnąć swoją pobożnością, a tak naprawdę wychodzi na błazna. Judasz chce się pokazać, podlizać, a tak naprawdę jest śmieszny w tym, co mówi. Tak blisko Chrystusa przez cały czas i tak naprawdę tak bardzo daleko od Chrystusa przez cały czas. Bo miłość do pieniędzy jest tym, co potrafi wiele zrujnować. Miłość do pieniędzy, którą miał Judasz, nie do Chrystusa, a miłość do pieniędzy jest tym, co zrujnowało życie wielu, wielu, wielu ludzi. Jakieś 2 lata temu poznałem takiego chłopaka, który był wtedy w liceum. Wydawał się taki bardzo pobożny, zależało mu na Bogu, na zborze. Ale kiedy rozmawialiśmy, gdzieś tam jak się spotkaliśmy, zapytałem go, co chciałby w życiu robić. To on powiedział: nieistotne, co chciałbym studiować i gdzie będę pracował, chciałbym po prostu, żeby to mi przynosiło duże pieniądze. I zmartwiłem się trochę tą jego odpowiedzią. On powiedział: nieistotne, co będę robił, ważne, żeby z tego były pieniądze. I zastanawiałem się, co będzie dalej z nim. Okazuje się, że zdał dobrze maturę, trafił na jedną z najlepszych uczelni w Polsce i dzisiaj już w żadnym zborze go nie zobaczy. I poszedł zafascynowany pieniędzmi, które może zdobywać, jak dobrze ukończy szkołę. To Judasz wydaje się, że miał podobnie. Miłość do pieniędzy bardzo mocno odciągała go od Chrystusa. W życiu naprawdę nie chodzi o pieniądze. albo studenci, jeśli przyjdzie wam kiedyś do głowy, czy uczniowie, aby nie iść na nabożeństwo, bo muszę się uczyć do kolokwium albo do egzaminu, bo muszę mieć lepsze oceny, więc nie idę w niedzielę na nabożeństwo, to z pewnością ta myśl od Boga nie jest. Bo w życiu nie chodzi o dobre oceny albo o najlepsze oceny. I w życiu nie chodzi o najlepsze pieniądze. W życiu chodzi o uwielbienie Chrystusa. Kończąc, chciałbym przeczytać jeden werset z Psalmu 27. Psalm 27, werset 4. Słyszałem pewne kazanie właśnie związane z tym psalmem, które bardzo mnie poruszyło. I Dawid wypowiada tutaj słowa, pod którymi na pewno podpisałaby się Maria. Dawid mówi: o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mojego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. O jedno prosiłem Pana, o jedno prosiłem Pana, by przebywać w domu Jego i oglądać piękno Jego. O jedno prosiłem Pana. Jaka jest jedna rzecz, o którą Ty prosisz Pana? Gdyby wyświetlić listę tego, o co prosiłem w ostatnim tygodniu, tutaj z rzutnika na ścianę, od myślników, o co prosił Samuel. Ciekawe, co byłoby na pierwszym miejscu. Dawid mówi: o jedno prosiłem Pana, by mieszkać z Nim w Jego domu i oglądać piękno Pana mego. O jedno prosiłem Pana. Niesamowite są te słowa. To właśnie zrozumiała Maria. Jednego tylko chcę. Być przy Jezusie, z Jezusem żyć, okazać Mu uwielbienie, aby wszystko, co mam, uwielbiało Jego. I wierzę, że jeśli Chrystus będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Nasze życie modlitewne będzie pełne, nasz zapał do poznawania Słowa będzie zaraźliwy dla innych, nasze zaufanie do Boga będzie stale rosło. O jedno prosiłem Pana. Pragnijmy uwielbienia Boga i wszystko oddawajmy Mu, wszystko to, co mamy. Uważajmy na rządzę tego świata, aby miłość do pieniędzy nas nie wciągnęło, aby jakieś działactwo samo z siebie nas nie wciągnęło, aby po prostu mili ludzie z Walizów 25 nas nie wciągnęli tylko tym, że są mili. Badajmy nasze serca, badajmy nasze motywacje, badajmy, czy Chrystus naprawdę jest na pierwszym miejscu, bo w Jego Słowie jest nasze pocieszenie, w Jego życiu jest wzór dla nas, w Jego krwi jest nasze zbawienie, w Jego ręku jest każdy nasz oddech, a w miejscu, w którym przebywa teraz, jest nasz dom. Wszystko w naszym życiu powinno się kręcić wokół Chrystusa. Analizujmy to, co jest dla mnie na pierwszym miejscu. Czy ja byłbym dzisiaj gotowy postąpić tak samo jak Maria, gdyby Jezus tutaj był? I dbajmy o nasz czas, który poświęcamy Bogu. Ten czas, kiedy jestem tylko ja i Bóg sam na sam. Dbajmy o to, aby było Go jak najwięcej. Że zamknę się w moim pokoju, wyłączę mój telefon, wyłączę komputer, wyłączę wszystko, co może mi przeszkadzać. Otworzę cenne Słowo Boże, moją Biblię, może już czytaną od wielu lat. I będę spijał radość Słowa mego Pana, które są tutaj zawarte. I będę modlił się i wołał do Niego. A potem zawołam moją rodzinę, abyśmy razem Go poznawali. A potem pójdę po moich braci i siostry, aby razem z nimi uwielbiać naszego Pana. Czy jest lepszy sposób na spędzenie czasu niż to? Ja nie znam. Dbajmy o to, aby zawsze mieć taki czas. Prawie taki sam, jak Maria miała z Jezusem. Wystrzegajmy się tego, co złe. I ustalajmy nasze priorytety tak, by zawsze Bóg był wszystkim we wszystkim uwielbiony. O jedno prosiłem Pana. Amen.